Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Gdzieś w drodze jest pan Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, dysponent Funduszu Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczorajsze, jakie pan miał wrażenie po wczorajszych zeznaniach i długotrwałym przesłuchaniu pana ministra Ziobro?
No, farsa, blamasz Tuska, cyrk, sroki. No i tak można wymieniać. Myślę, że każdy, kto to z uwagą zobaczył, a nawet jakieś skróty, to pomyślał sobie, właściwie po co Donaldowi Tuskowi taka kompromitacja? No ale oczywiście mi Donalda Tuska w tej sprawie nie szkoda.
Farsa, blamasz Tuska, ale na czym ta farsa polegała pana zdaniem?
Cała Polska zobaczyła fakty. Fakty takie, że Polska do 2015 roku miała tak zwanego Pegasusa Tuska. Między 15 a 17, po tym jak ten system się wysypał przez włoskich hakerów, o czym wiedział Donald Tusk, państwo polskie było bezzębne, było ślepe i głuche na tych kryminalistów, którzy używali komunikatorów internetowych, czyli WhatsAppa, Messengera, dzwonili przez Facebooka, używali Signala. No teraz dosyć powszechne, wtedy przestępcy świadomie tego używali, bo kontrola operacyjna, taka tradycyjna, czyli podsłuchy telefoniczne, już się nie sprawdzały, bo po prostu nie dzwonili do siebie przez sieci komórkowe, nie pisali SMS-ów, tylko korzystali z rozwoju techniki, co jest absolutnie oczywiste. Więc państwo polskie musiało nabyć tego rodzaju system, no i ścigało bandziorów i przestępców. A że przy okazji okazało się, że tymi bandziorami i przestępcami byli pan Nowak, przyjaciel Tuska, szef gabinetu politycznego, minister, że tymi bandziorami i przestępcami byli ludzie z Polnordu, jak chociażby mecenas tego Polnordu, czyli pan mecenas Giertych, poseł Giertych, i jakieś tam rosyjskie ślady w tej sprawie, no to Donald Tusk postanowił, zamiast odsunąć się od tego towarzystwa, doprowadzić do sytuacji, w której te narzędzie informatyczne, normalne, zgodne z prawem narzędzie informatyczne, żeby ohydzić społeczeństwie, żeby skasować jakąkolwiek jego wiarygodność właśnie po to, żeby ukręcać sprawy swoich kolesi, co teraz widzimy.
Mocne słowa, jeśli chodzi o pana byłego ministra Nowaka, a jeszcze mocniej brzmiące słowa o mecenasie Giertychu.
No, myślę, że wczoraj ci, którzy wsłuchali się w słowa Zbigniewa Ziobro na komisji, no to dokładnie o tym mówił. Pana Giertycha nazwał przecież złodziejem, wręcz takie były twarde dowody. I mimo tych twardych dowodów te sprawy są ukręcane. W przypadku Nowaka, panie redaktorze, szanowni państwo, przecież te 4 miliony, które mu tam w ten mebelki w domu nagle się znalazły, nie wiadomo skąd, kto mu tam je, który z sąsiadów podrzucił, o tak? Przecież to nie tylko są zeznania świadków, w tym świadków koronnych, to nie tylko są dowody pochodzące z właśnie komunikatorów z Pegasusa między innymi, ale to przede wszystkim jest ślad DNA. I niegdzie indziej te ślady DNA były, jak na tych plikach pieniędzy, na tych gumkach, które te miliony złotych spinały. I przy takich dowodach prokuratura nie sprzeciwiała się, prokuratura Żurka, żeby sprawę ukręcić, umorzyć, żeby asesor mógł bez rozprawy. Sąd nie wzywał, nie zapoznawał się z dowodami, nie wzywał świadków, którzy mogliby coś więcej powiedzieć, nie sprawdził właściwie, jak tą rozprawę poprowadzić, tylko po prostu na pierwszym posiedzeniu młody asesor klepnął. Dziękuję bardzo. Kolejna sprawa. Tom, odhaczmy. Trzeba było ukręcić łeb w sprawie. To zostało ukręcone.
I ta sprawa została na wieki zakończona, czy do niej można wrócić?
Nie tylko można. Trzeba wrócić, panie redaktorze, dla sprawiedliwości, dla poczucia tego, że państwo polskie respektuje, szanuje prawo, a nie pozwala grupie kolesi, mafii wokół Tuska robić co chcą. Właśnie po to Donald Tusk przecież po ataku na media publiczne w drugim kroku zajął prokuraturę nielegalnie, przemocą. Na to są przecież bardzo mocne paragrafy, zamach stanu nawet jako dożywocie, czy zajęcie konstytucyjnych organów państwa. Więc to wszystko będzie rozliczone.
A sprawa Giertycha mecenasa też została zakończona.
No to jest bardzo ciekawy przypadek prokuratury lublińskiej, która przez rok jeszcze za Bodnara mówiła, że Giertych jest podejrzany, a później, jak wiemy z różnych przecieków medialnych, prokuratorzy zostali zmuszeni do tego, żeby umorzyć. Ale co ciekawe, tylko jednej osobie postępowanie, czyli panu Giertychowi. Natomiast jego najbliższy współpracownik, ochroniarz, przyjaciel jeszcze z Młodzieży Wszechpolskiej, pan o pseudonimie Foka, czyli ten, który zakładał sam spółki, był właścicielem tych spółek, ale którego żona też zakładała spółki po to, żeby wyprowadzać pieniądze z Polnordu. Oni dalej mają zarzuty. A mechanizm był taki, jak pan redaktor wie, państwo wiedzą. Pan Giertych obsługiwał miliardera Krause, czyli tego, który tamte robił różne dziwne biznesy z Rosjanami. I obsługując tego miliardera, mieli kłopot, mieli problem, bo otóż państwowe banki najpierw pożyczyły spółkom tego dewelopera, pana Krausego, 300 milionów złotych, później kolejne pieniądze. W związku z tym, że tych pieniędzy nie oddał, to chciało się zaspokoić z akcji, był zastaw na akcjach na Polnordzie, więc tych pieniędzy pan Krause nie mógł korzystać. I wtedy zaczął się klasyczny mechanizm wyprowadzania pieniędzy. I to nie wykryty przez jedno źródło, tylko najpierw wykryty przez niezależnych audytorów. Polnord przecież to spółka giełdowa, więc ci audytorzy złożyli zawiadomienie. Później niezależnie od nich główny inspektor informacji finansowej, czyli taki organ ścigający przestępców w białkołnierzykach, mafie VAT-owskie, tych, co biorą brudne pieniądze. Nawet jest taki test związany z praniem brudnych pieniędzy i na kilkanaście punktów, tam zdaje się z 12 punktów, które trzeba odhaczyć co do prania brudnych pieniędzy, kazus Giertycha spełniał ich aż 11, łącznie z tą całą siecią różnoraką. No i w końcu wyprowadzali te pieniądze, jak to robili. Chyba najbardziej jaskrawy przykład. Pani żona Foki, która zeznała, że zawsze wszystko podpisywała, bo jej mąż tak bardzo ufał panu Giertychowi, założyła sobie spółeczkę na początku lata. Dziwnym trafem ta spółeczka nabyła ziemię, która należała do Polnordu za 7 milionów złotych. I po, zdaje się, tygodniu albo dwóch, wszystko się działo jednego pięknego lata. Ta sama ziemia, ta sama działka została sprzedana za 27 milionów. Można powiedzieć biznes życia jednego lata, 20 baniek i oczywiście spółce drugiej Polnordu. I się to tam szczęśliwie kręciły pieniądze tylko po to, żeby właśnie działać na szkodę akcjonariuszy z jednej strony, ale z drugiej strony nas wszystkich, czyli państwowych banków, które w końcu nie miały. Ten Polnord był tak doprowadzony do takiej skrajnej nędzy i tyle pieniędzy z niego wyprowadzono, że już nie miały właściwie te banki z czego spłacić tych swoich kredytów, za co zapłacili wszyscy obywatele jako właściciele tych państwowych banków.
Ale jak to się stało, że Broman Giertych nie trafił do aresztu? To jest pierwsze pytanie. Jak to się stało, że sprawa pana Nowaka nie została zakończona w czasie, kiedy jeszcze rządziło Prawo i Sprawiedliwość?
To zacznę od drugiej. Nowak siedział, był aresztowany, dosyć długo nawet był aresztowany. Pamiętamy tą nagonkę polityczną. Potem został wypuszczony, miał oczywiście dozory. No i sprawa teraz rozpoczęła się przed sądem karnym. Miała się rozpocząć, tylko została ukręcona na wniosek prokuratury Żurka. Prokuratura pierwszy raz chyba w historii wycofała się z bardzo mocnego aktu oskarżenia. Zgodziła się na warunku na ukręcenie sprawy, na umorzenie akurat tego wątku. Więc tutaj należy upatrywać działań, przecież ten wątek polski, no bo on został ukręcony, załatwianie różnych biznesów dziwnych i stołeczków w spółkach Skarbu Państwa, no a szef gabinetu politycznego premiera Tuska, przez kogo takie rzeczy mógł i miał załatwiać, jak nie przez premiera Tuska, czyli Tusk był bezpośrednio zainteresowany w ukręceniu tej sprawy. Natomiast dlaczego Giertych nie siedział? Zresztą Nowak podobnie został łaskawie potraktowany. No, usłyszeliśmy od prominentnego działacza Platformy na taśmach, czyli od pana Sławomira Nowaka, no Neumana, który mówił, sądy są nasze, doktryna Neumana, sądy platformerskie wszystko zrobią, czego chce Platforma. Ci wojujący ludzie z justicji, którzy za nic mają prawo. No ale oni też odpowiedzą. Znaczy, jestem przekonany, że jeśli Polacy nam zaufają, to wymiar sprawiedliwości nie tylko wymaga reformy, ale wymaga po prostu resetu, zbudowania na nowo. Jest takie proste, trafiające hasło wszyscy won. I kiedy to się stanie, na nowo można to budować i nie będzie już takich właśnie układów, układzików, sędziów na telefon czy różnych dziwnych ludzi z justicji. Oczywiście oni wszyscy powinni być pozbawieni stanu spoczynku, czyli tych potężnych pieniędzy, które dożywotnio otrzymują właśnie za to, że zamiast stać na straży prawa, praworządności, uczestniczą w akcjach politycznych demokracji walczącej, co jest przecież hańbiące, rażące dla tych, którzy noszą sędziowską togę i zakładają orła z godłem Rzeczypospolitej.
To wróćmy na chwilę do wczorajszego przesłuchania. Minister Ziobro powiedział, że podjął decyzję na temat zakupu Pegasusa. Pan, co wiadomo, był dysponentem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Pamięta pan ten moment, kiedy minister Ziobro powiedział panu, musimy kupić Pegasusa?
Nie, panie redaktorze, ja wszystko, co pamiętałem, no to powiedziałem wtedy, kiedy komisja Sroki, ta pseudokomisja teraz jeszcze była legalna, czyli przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że myśmy głosowali, popierali przecież powołanie tej komisji. Później się okazało, że Platforma nawet to spartoczyła, nie potrafią napisać dobrze uchwały sejmowej, bo dali kompetencje komisji, której nie ma konstytucyjnie, czyli władza ustawodawcza Sejm ma badać władzę sądowniczą, czyli orzeczenia sądów. Tak jest skonstruowana ta uchwała. A wiemy przecież, że 550 przypadków użycia Pegasusa w ciągu 5 lat, czyli sto kilkanaście przypadków rocznie w 40-milionowym kraju, zawsze były za zgodą sądu. Ja już się zwracałem do Bodnara, do Tuska. Niech ujawnią listę tych 550 osób, żeby opinia publiczna zobaczyła tych kilkunastu zabójców, tych pedofilów, tych szpiegów, tych mafiozów. Natomiast co do moich zeznań, ja byłem przed komisją przecież ponad rok temu. Dokładnie to samo mówiłem, co Zbigniew Ziobro. Bardzo ciekawe zresztą przesłuchanie Zbigniewa Ziobro. No i dokładnie tak było, jak Zbigniew Ziobro mówił. On wczoraj mówił o tym, że jest inicjatorem, ja tam szczegółów dokładnie pamiętałem. Natomiast z pełną świadomością podejmowałem decyzję i jeszcze raz powtórzę, zresztą tak jak powiedział Zbigniew Ziobro, ja bym tą decyzję podjął jeszcze raz, żeby państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów. I Zbigniew Ziobro powiedział, że gdyby wiedział, że takie zamieszanie medialne i taka chucpa polityczna ze strony Tuska z tego wyjdzie, no to też by taką decyzję podjął. Natomiast przy tej okazji, a propos chucpy politycznej, warto zwrócić uwagę jeszcze na bardzo mocny wątek rosyjski, bo osobiście uważam i bardzo wielu ekspertów tak uważa, że cała ta dezinformacja wynikała, że Donald Tusk działał w ramię z wywiadem rosyjskim w tej sprawie, panie redaktorze. Dlaczego? Otóż dlatego, że mu się to opłacało. Znaczy on chciał ukręcić łeb sprawie po to, żeby wyczyścić pole swoim kolesiom, takim jak właśnie Nowak albo Giertych. Ale z drugiej strony w Europie trwała gigantyczna akcja dezinformacji rosyjskiej. W związku z tym, że w Hiszpanii, bo przypomnę, Pegasusa to nie jest tak, że Polska nagle tylko miała Pegasusa. Zresztą to narzędzie to jest informacja medialna. W Polsce nigdy nie był tak nazywany. W żadnych dokumentach nie występuje tego rodzaju nazwa. Stąd ja, wie pan, medialnie wiem, że coś takiego jak Pegasus funkcjonuje, nic poza tym, co do tej nazwy. Natomiast te narzędzie informatyczne miało 14 krajów Unii Europejskiej, w tym, i to niezwykle istotne, Hiszpanie. I Hiszpanie, jak pan pamięta, rozpracowali właśnie z użyciem narzędzia nazywanego przez media Pegasusem, rozpracowali separatystów hiszpańskich, powsadzali ich do więzień i udowodnili udział wywiadu rosyjskiego, rosyjskich służb specjalnych w akcji w Hiszpanii. I później nagle, dziwnym trafem, w Polsce zaczęła się nagonka, Donald Tusk zaczął nagonkę i w całej Europie zaczęła się nagonka. Dziwnym trafem, panie redaktorze, jakaś dziwna organizacja nazywana Citizen Lab, czyli takie stowarzyszenie przy jakimś uniwersytecie kanadyjskim, zaczęło słać do Polski raporty. Dziwnym trafem różni przyjaciele Rosji się uruchomili, łącznie z tym, że doprowadzili do komisji w Parlamencie Europejskim, złożonej też z dziwnych ludzi. I teraz jeden z koronnych argumentów. Otóż jednym z ekspertów, głównych ekspertów nie tylko Citizen Lab, ale też tej komisji, był prawnik, hiszpański prawnik, powiązaniami pochodzenia rosyjskiego, który, panie redaktorze, był, i tutaj można nawet jakieś ręble albo fanfary, żeby każdy zapamiętał, obrońcą w Polsce nie kogo innego, a słynnego Rubcowa Vel Gonzalesa, czyli tego agenta rosyjskiego, wysokiego oficera KGB, którego FSB właściwie, którego zatrzymaliśmy, a który przez Tuska został oddany Rosjanom, i dokładnie tego Rubcowa na lotnisku w Moskwie witał nie kto inny, a sam Władimir Putin. I proszę sobie wyobrazić, że jego obrońca, który do Polski przyjeżdżał, był jednym z głównych działaczy, świadków, nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale też w tym Citizen Lab, który rozkręcił całą tą dezinformację i tą nagonkę w Polsce na narzędzie informatyczne, normalne narzędzie informatyczne do stosowania kontroli operacyjnej za zgodą sądów. I oczywiście Donald Tusk w tej sprawie tańczył ramię w ramię z Rosjanami. Chciałbym wierzyć, że nieświadomie, no ale ciężko mi w to uwierzyć. Natomiast no, Tuskowi się to opłacało, żeby ukręcić sprawy kolesi i wyczyścić przedpole dla sądów, żeby właśnie to poukręcały, a Rosjanom po to, żeby między innymi ukryć ukryć te twarde dowody na ich udział w szerzeniu separatyzmu i tej dezinformacji w Europie.
Ponieważ wczoraj to przesłuchanie Zbigniewa Ziobro trwało kilkanaście godzin. Czy to był wątek poruszany wczoraj przez pana ministra?
Ja przyznam szczerze, z tych 8 godzin bezpośrednich przesłuchałem około 5. Miałem też inne ważne zajęcia i też zresztą przygotowywałem się na dzisiejszy spektakl prokuratury, bo dzisiaj jest drugi akt tej prokuratury, więc nie wiem, czy w tej drugiej części o tym mówił. Natomiast mówił o wątkach rosyjskich przy okazji Polnordu, Giertycha i Procom Investmu, który mówił, że służby specjalne się tam pojawiały, między innymi dlatego powinien być użyty Pegasus, no bo to nie było narzędzie, które ktoś sobie siedział i mówił, o, robimy Pegasusa. No to było jednak na 40-milionowy kraj 100 kontrolowanych rocznie, no to sam pan przyzna, że jest niewielu. Natomiast w przypadku Polnordu i Giertycha, między innymi dlatego był stosowany, jak mówił Zbigniew Ziobro, że różne nitki prowadziły do bardzo wysoko postawionych oficerów służb specjalnych rosyjskich, powiązanych z Putinem, powiązanych z Kremlem.
5 godzin to wystarczy, żeby postawić tezę, w którym kierunku zmierzały pytania posłów zasiadających, przesłuchujących pana ministra Ziobro. Jaka teza się z tego przesłuchania wyłania? Jak będzie brzmiał raport, który przygotowują i który pani poseł Sroka obiecała, że do końca roku powstanie?
A ta pseudokomisja Sroki wywołuje tyle śmiechu, że oni rzeczywiście muszą jak najszybciej zamknąć tą robotę, żeby już skończyć się kompromitować, czy kompromitować Tuska, a nie mogli zamknąć tej roboty bez wezwania do Zbigniewa Ziobro. Ale dlaczego nie chcą wezwać Giertycha? Dlaczego nie chcą ruszać sprawy Polnordu? Jak podał Onet, sami członkowie komisji mówią, że tego syfu przy Polnordzie lepiej nie ruszać, bo właśnie wyjdą różnego rodzaju rzeczy, o których woleliby nie wiedzieć. Teza jest oczywista. Oni stawiają tezę, że oto było wielkie, totalitarne państwo, cały system zbudowało po to, żeby nic innego nie robić, a niszczyć Platformę Obywatelską czy opozycję właśnie przez kontrolę operacyjną. Tylko problem jest jeden. No, państwo polskie łapało kryminalistów i przestępców, a to, że tak wielu ich było wokół Donalda Tuska, no to jest jego problem. To, że on się od nich nie odcinał, to jest jego problem. To, że on wolał ich bronić i iść zaparte, a przy okazji wpisywać się w rosyjski wątek i rosyjską dezinformację, to już nie jest problem tylko Tuska, tylko to jest problem państwa polskiego. Dlatego te sprawy trzeba do cna wyjaśnić. Raport, jestem przekonany, w większości już jest napisany, już przecież było widać te polityczne tezy, polityczne tyrady. Wystarczyło zobaczyć ten początek. Absolutnie wbrew, nawet eksperci niesprzyjający Prawu i Sprawiedliwości mówili, że to jest jakaś tragikomedia, bo przecież komisja nie ma, gdy są, powiedzmy, początki tych obrad, te wstępne słowa, to każdy zobaczył, co tam, jak to wyglądało. A mianowicie wygłosili jakieś agitki polityczne, przygotowane teksty. Jeden z panów nawet udawał, że czyta z tableta, czytał z kartki jakieś wypracowanie przygotowane przez mamę. Takie tezy, które później trafiają, oczywiście każdy tam wygłosił, wygłosił rytualne oświadczenie i dopiero potem przystąpili do jakichś czynności, o ile mogło to zgromadzenie ludzi, bo to nie była przecież komisja, do takich czynności przystąpić. Natomiast no, ja z uśmiechem do tego podchodzę, bo wiem, że tam żadnych twardych danych nic nie ma. No, nie chcą ruszać spraw kontroli operacyjnej, tego się boją. Skupią się na samym wątku dofinansowania CBA. W tej sprawie mnie ściga prokuratura, prześladują moją rodzinę, robili przeszukania kilka razy w domu posła opozycji u mnie. Wzywają mnie co chwilę do prokuratury, dzisiaj też o godzinie 11 tam będzie konferencja przed prokuraturą, serdecznie zapraszam, bo postawili sobie tezę, że skoro nie mogą dowieść tego, że system, że te sądy, ci państwo w Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie między innymi pan Tuleja w tym Sądzie Okręgowym występuje i tam przecież wydawali zgody na kontrole operacyjne, to jest ich kompetencja, nie mogą dowieść, że zostało naruszone prawo, bo to sądy decydowały o tym, że takie narzędzie było stosowane, no to próbują tutaj ugryźć z drugiej strony i wmawiają ludziom, że pieniądze Funduszu Sprawiedliwości, a ja w 17 roku nadzorowałem, tylko jeden rok nadzorowałem Fundusz Sprawiedliwości, później przeszedłem do innych obowiązków, między innymi w kancelarii premiera, czy byłem wicemarszałkiem na Śląsku, ale wtedy zostało przekazane środki dla CBA i uwaga, w kodeksie karnym wykonawczym, czyli w ustawie, która reguluje Fundusz Sprawiedliwości, jest artykuł 43, który wprost mówi, że obowiązkiem funduszu jest finansowanie instytucji z sektora finansów publicznych poprzez na między innymi finansowanie sprzętu na zwalczanie i wykrywanie przestępczości. Zwalczanie, wykrywanie. No to co, jaki inny sprzęt, nie wiem, pan redaktor jest w stanie sobie wyobrazić, bardziej pasujący do tego, że właśnie narzędzie tego rodzaju zwalcza i wykrywa przestępczość, pomaga instytucjom w wykrywaniu przestępczości. Ale oni sobie wymyślili kłamstwo, a mianowicie wymyślili sobie kłamstwo tak zwanego artykułu 4 ustawy o CBA. Gdzie mówią, tam jest artykuł taki, który pisze, że CBA jest finansowane z budżetu państwa. I oni biegają po mediach i mówią, że CBA ma być finansowane wyłącznie z budżetu państwa. W ustawie nie ma słowa wyłącznie. Wiedział o tym pan Kwiatkowski, bo w czasie, gdy on był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, dyrektorka jego działu prawnego napisała opinię prawną, który jednoznacznie mówi, że to, że taki artykuł jest w ustawie o CBA, nie wskazuje na to, że jest zakaz finansowania go na przykład z państwowych funduszy celowych, a takim jest przecież Fundusz Sprawiedliwości, to są środki publiczne z sektora finansów publicznych, tyle że pochodzące od nawiązek, które muszą w sądach wpłacać przestępcy.
To na zakończenie jeszcze pytanie o deklarację marszałka Hołowni. Co ona zmieni na scenie politycznej w Polsce?
Nic nie zmieni. Ja uważam, że ta deklaracja nic nie zmieni, że marszałek Hołownia pokazał, że on rzuca słowa na wiatr. Szuka teraz jakiegoś złotego spadachronu, szuka jakiejś konsyliacji, żeby być może go poparli przedstawiciele też pana prezydenta na tego wysokiego komisarza, no ale wielkich szans tam nie ma. On wie, że popełnił przestępstwo. Nie chciał popełnić przestępstwa bardzo poważnego, grożącego dożywociem, czyli udziału w zamachu stanu, nie dopuszczając prezydenta do ślubowania. Tego się bał bardzo, ale w czasie, kiedy Kamiński i Wąsik mieli postępowania przed Sądem Najwyższym po ułaskawieniu pana prezydenta, no to nie kto inny, przecież pan Hołownia i wysyłał asystentów, biegał do konkretnych izb, nie respektował orzeczeń Sądu Najwyższego, ustawiał jakieś składy z Sądem Najwyższym i po prostu za to odpowie, bo to jest bardzo poważne przestępstwo grożące nawet do... No to akurat jest ewidentne przekroczenie uprawnień, a czy coś więcej, to już będą oceniać zajmujący się tym prawem karnym osoby, instytucje ścigające przestępców.
O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Woś, poseł, były wiceminister sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Dobrego dnia.
Jest godzina 7:35.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.